Muza Mówi. Podcast filmowy Kina Muza. Zaprasza Dorota Reksińska.
Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Muza Mówi. Dzisiaj szczególnie dla mnie wyjątkowym, bo udamy się w taki rejon, który jest jednym z mi najbliższych rejonów filmowych. Nazwałam ten odcinek Ten oszusty przyjaciół, na których zawsze możemy liczyć. W roku 94, we wrześniu dokładnie, pewna panna młoda wbiegła do kawiarni Central Perk w Nowym Jorku i tak to wszystko się zaczęło. W sumie mało kto wtedy przewidywał, że ta historia, która się rozpoczęła, zakończy się tak wielkim sukcesem i że dzisiaj, po 26 już latach, cały czas serial Przyjaciele będzie miał tak wielką rzeszę fanów i fanek na całym świecie i że tak naprawdę stanie się bardzo ważnym elementem kultury i że nigdy już nie zniknie ze świadomości publiczności. Porozmawiam z Wami dzisiaj na ten temat razem z przyjaciółką Kina Muza, także osobą, którą znam od 22 lat już, a przede wszystkim zaraz po mnie, a w zasadzie na równi ze mną, największą fanką serialu Przyjaciele, jaką znam, jest ze mną Asia Przystańska.
Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
Bardzo się cieszę, że chcesz ze mną o tym porozmawiać, bo jak już Cię zapowiedziałam, nie znam osoby, z którą miałabym więcej wspólnego, jeżeli chodzi o miłość do tego serialu. I właśnie tę najbliższą godzinę dzisiaj spędzimy rozmawiając o tym, z czego ta miłość się bierze albo jakie są jej poszczególne elementy. Ale na samym początku chciałabym Cię trochę zaczepić takim pytaniem, które myślę, że jest największym koszmarem dla każdego, kto kocha ten serial. Czyli gdybyś miała na przykład wybrać 3 odcinki, które są Twoje ulubione, to które by to były?
Myślę, że to jest takie pytanie, na które tak naprawdę nie ma odpowiedzi. Mogę bez problemu powiedzieć, że jednym z ulubionych moich odcinków to jest ten odcinek, w którym Joey mówi po francusku. Jest to odcinek z 10 sezonu i no na pewno jest to jeden z takich moich ulubionych, o ile nawet nie ulubiony.
Bule buble?
Tak, tak, dokładnie. Je m'appelle Claude. Tete plupla. No uważam, że jest to naprawdę świetne i też dla każdej osoby, która uczy się języka obcego, jest to coś takiego, z czym gdzieś tam można się w pewnym momencie utożsamiać. Oczywiście w taki zabawny sposób. Poza tym nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię odcinek z pierwszego sezonu, odcinek z The One with the Blackout, czyli ten, w którym jest awaria prądu w Nowym Jorku i jest wszędzie ciemno. Nie umiem właśnie w żaden sposób taki logiczny wytłumaczyć, dlaczego aż tak lubię ten odcinek, ale coś ma w sobie takiego, co bardzo mnie urzeka. Bardzo mnie urzeka piosenka Phoebe, kiedy ona właśnie śpiewa o tym, że się robi, że jest ciemno.
Może jest to sentyment ten... po prostu do tego.
Tak, dokładnie, coś właśnie takiego. Też wiem, że był to odcinek, który tak naprawdę przyniósł przełom, jeśli chodzi o oglądalność Przyjaciół, ponieważ Przyjaciele generalnie lecieli w czwartkowy wieczór w Stanach Zjednoczonych. Był to taki cykl wieczorem, kiedy były chyba 3 albo 4 seriale po sobie. Producenci się tak dogadali, że akurat chyba tylko jeden z tych 4 seriali się wyłamał i nie miał tego odcinka powiązanego z tym zaćmieniem, więc była to taka bardzo spójna historia, gdzie osoba, która siadała przed telewizorem, widziała 3 odcinki zupełnie różnych seriali i w każdym z tych seriali przejawiał się ten motyw zaćmienia w Nowym Jorku, gdzie pewnie to też wpłynęło właśnie na to, że mógł to być taki odcinek, gdzie więcej ludzi go obejrzało, a trzeciego ci nie powiem. Myślę, że gdybym miała powiedzieć, to może bym wybrała któryś z odcinków ze Świętami Dziękczynienia, bo generalnie uważam, że te odcinki były naprawdę bardzo fajne, ale nie jestem w stanie, bo jak sobie zaraz przypomnę na przykład ten odcinek, gdzie Ross ma białe te wybielone zęby, albo gdzie Ross był w solarium i jest spalony w połowie. Tak można siedzieć i wymieniać i obojętnie co ci nie powiem, to wiem, że za 2 minuty bym stwierdziła, wiesz co, odwołuję, jednak ten jest śmieszniejszy i tak możemy siedzieć 4 godziny, więc nie da się. Nie da się wybrać 3, można wybrać 2 i później kombinować z 3.
To jest rzeczywiście bardzo trudne, bo ja sama, chcąc Cię o to zapytać, oczywiście też szukałam tych swoich 3 odcinków i myślę, że taki odcinek, który przyszedł mi pierwszy do głowy i co do którego miałam największe przekonanie, to jest odcinek, który nazywał się The One Where Ross Got High. odcinek, który odbywa się w trakcie Święta Dziękczynienia i w którym Monika nie może powiedzieć swoim rodzicom, że Chandler jest jej nowym chłopakiem, ponieważ oni bardzo nie lubią Chandlera, a to dlatego, że w czasach licealnych Ross, paląc marihuanę, kiedy został przyłapany, powiedział, że to nie ona Chandler. Jest to też ten odcinek, w którym Phoebe ma sen o Jacques'u Cousteau i wykrzykuje, że go kocha, ale też ten słynny odcinek, w którym Rachel niefortunnie robi przekładaniec, w którym jest mięso. Uwielbiam, zawsze szalenie mnie bawi moment przełomowy w tym odcinku, kiedy nagle te wszystkie składowe, które się tam dzieją w ciągu tych 20 paru minut, wychodzą na jaw w ciągu zaledwie 30 sekund i każdy wykrzykuje, co leży na sercu, i kiedy Judy Geller podsumowuje to zdarzenie. Bawi mnie to ogromnie, już nie wspominając też o tym, że bardzo często w takim życiu codziennym też wspominam porady Joey'a dotyczące aktorstwa i tego, jak pokazywał, jak pokazywać, że smakuje ci jedzenie, mimo tego, że ono ci nie smakuje. Zgadzam się z tobą, że te odcinki związane ze świętem dziękczynienia czy ze świętami są dla mnie też faktycznie takie magiczne. Bardzo lubię też wątek w odcinku The One with the Holiday Armadillo, czyli ten, kiedy Ross chce wypożyczyć przebranie świętego Mikołaja, a niestety pozostaje tylko przebranie świątecznego pancernika, ale też chyba bardziej bawi mnie w tym odcinku to, jak desperacko Phoebe próbuje zniechęcić Rachel do mieszkania z Joeyem i to, jak stopniowo kupuje Joeyowi perkusję, a potem tarantulę, żeby tylko sprawić, żeby ta Rachel nie chciała tam z nim mieszkać. Tutaj te wszystkie rzeczy nie działają w ten sposób. Jest to bardzo trudne, żeby ograniczyć się tylko do trzech. Ja może też sobie pozwolę dać jakby tą otwartą furtkę co do tego trzeciego tytułu, ale też polecam przy okazji wam, żebyście sobie takie pytanie zadali, bo jest to fajny punkt wyjścia do tego, żeby poszperać po spisach odcinków i właśnie poprzypominać sobie, i może, jeżeli też znacie ten serial w całości, zobaczyć, jak wiele tych momentów, które były wyjątkowe czy bardzo zabawne przez te 10 lat i 10 sezonów było w tym serialu.
No dobrze, a teraz ja mam do ciebie pytanie. Bo może nie w takim razie odcinek, a powiedz mi, czy jesteś w stanie wybrać ulubiony sezon? Albo czy jesteś w stanie stwierdzić, że ten serial się jakoś rozwijał, że każdy kolejny sezon był lepszy, albo że któryś sezon był gorszy? Czy jednak nie da się wybrać jednego i tak naprawdę wszystkie są tak samo dobre?
Wiesz co, ja akurat jestem w stanie to zrobić, bo ja powiem ci szczerze, że jak patrzę na te wszystkie 10 sezonów, to w sumie najmniej lubię te pierwsze. Najbardziej tak naprawdę gdzieś od 4 sezonu w górę bardzo lubię to, co się stało w tym serialu, a mianowicie to, że te pierwsze sezony, trochę też ich rolą było to, żebyśmy my tych przyjaciół poznali, żebyśmy zobaczyli, jacy oni są, jakie mają przyzwyczajenia i jak mogą się, czy mogli przewidzieć, jak oni mogą się zachować w poszczególnych sytuacjach. Gdzieś od tego 3., 4. sezonu my już doskonale wiemy, jacy oni są i ten komizm postaci już jest zupełnie inny. Bawi nas to, jaki jest Joey. Bawi nas to już, jaka jest Monika, bo wiemy, że ma te swoje obsesje i jest przesadnie pedantyczna i tak dalej, i tak dalej. Każda z tych postaci ma wyraziste cechy, które my już bierzemy za swoje. I to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz jest też taka, że ja uważam, jakbyśmy właśnie miały spojrzeć na całość, to że my tak naprawdę przez ten cały okres z tymi przyjaciółmi też dorastamy i to, jak zmieniają się ich punkty widzenia na różne sytuacje, to też jest coś, co ja bardzo lubię obserwować, że zaczynamy w takim gronie 20-parolatków, którzy jeszcze miewają czasami infantylne różne jakby problemy i dylematy, a z czasem one stają się już dużo poważniejsze, nie mówiąc o tych ostatnich sezonach, gdzie tak naprawdę no, robi się już dużo, dużo poważniej.
Myślę, że się z tobą zgodzę, aczkolwiek jest trochę coś w tym, co mnie zaskakuje, to znaczy to, że mimo wszystko jednym z moich ulubionych odcinków jest właśnie ten z tym wyłączeniem prądu, a to jest odcinek z sezonu pierwszego. Mi się wydaje, że w moim przypadku to jest trochę tak, że generalnie się z tobą zgadzam, że te pierwsze sezony były słabsze, natomiast jak sobie przypomnę niektóre, może nie całe odcinki, a bardziej jakieś takie elementy czy epizody już w samych serialach, same sceny może, to myślę, że z każdego sezonu naprawdę można wyciągnąć bardzo dużo, na tyle zabawnych, że jakby te sezony pierwsze nie odstają. To też nie jest tak w moim odczuciu, że pierwsze 2 sezony są do niczego, a te kolejne są już naprawdę super rozwinięte. I myślę, że mimo, że faktycznie ogólnie możemy stwierdzić, że te 2-3 pierwsze sezony są trochę słabsze, to mimo wszystko są są bardzo, bardzo, bardzo zabawne.
Ja się z tobą zgadzam i ja też ich absolutnie nie przekreślam, bo też je znam na pamięć i też je oglądam. Natomiast zapytałaś mnie też o ulubione jakby momenty. Faktycznie doceniam bardziej ten czas, kiedy już trochę tych przyjaciół bardziej znamy, bo też mam wrażenie, że wtedy te relacje między nimi są też trochę bardziej zabawne.
Tutaj pełna zgoda między nami, bo moje odczucia są bardzo podobne.
Ale wiesz co, myślę sobie, że też rozmawiamy dzisiaj o, zaryzykuję stwierdzeniem, co do którego no mam też przekonanie, że jest prawdziwe, że jest to najbardziej kultowy serial, który powstał na świecie. Kultowy w tym sensie, że ma mnóstwo zwrotów i nawet gestów, czy w ogóle przedmiotów, które są kojarzone przez publiczność na całym świecie. Masz takie swoje ulubione zwroty?
No jest ich dosyć dużo. Zresztą sama wiesz, że jak ze sobą rozmawiamy, to bardzo często gdzieś tam wtrącamy jakieś czy gesty, czy właśnie sformułowania, które padły w serialu. Myślę, że unagi, określenie unagi i ten ruch palcy przy głowie jest jednym z takich, które mnie bardziej bawią. Bardzo często my też dwie używamy sformułowanie Moniki I know. Oczywiście są takie kultowe, których raczej nie używamy, no bo how you doing, żadna z nas raczej nie mówi. Natomiast wszyscy, którzy oglądali ten serial, czy oglądają cały czas, doskonale wiedzą, o co chodzi. I to, co ja jeszcze tutaj mogę powiedzieć, co jest też zabawne, kiedy jesteś w grupie osób, niekoniecznie swoich dobrych znajomych, tylko jesteś na jakiejś imprezie, gdzie rozmawiasz z jakąś większą grupą ludzi, którą niekoniecznie dobrze znasz, na przykład widzisz po raz pierwszy czy drugi. To jest zawsze zabawne, jak rzuci się jakimś tekstem z przyjaciół i dokładnie wiesz, kto. Zresztą sama o tym wczoraj mówiłaś, bo też nie ukrywajmy, że jak wczoraj mi powiedziałaś, że będziemy nagrywać, no to chwilę o tym rozmawiałyśmy, jak będzie ta rozmowa nasza tutaj przebiegać. To właśnie sama o tym mówiłaś, że...
Od razu wiemy, kto jest
tak,
swój.
Od razu widać, że po prostu z kim ktoś wie, o co chodzi, a inne osoby tak patrzą i w ogóle co...
Tych gestów faktycznie jest też mnóstwo. Ja, no, mówiłaś o tych palcach przy unagi, ja też nie byłabym sama, jakbym nie wspomniała o geście, który sama bardzo lubię, czyli uderzanie dwoma pięściami o siebie. Gest, który zawsze Monika z Rosem od dzieciństwa sobie pokazywali, kiedy nie chcieli się obrazić słownie, a robili to po prostu tym gestem. Ale no, to jest właśnie chyba taka też piękna wartość tego serialu, że on tak dużo wniósł siebie do języka codziennego, bo jestem przekonana, że to nie jest tak, że tylko my tak mamy. Czy nawet ten przykład właśnie bycia w obcym towarzystwie pokazuje, że on zostaje w środku.
Tak, no z pewnością właśnie tak jak mówiłaś, oprócz słów są też przedmioty, które nam się też mocno kojarzą z przyjaciółmi, czyli na przykład drzwi frontowe do mieszkania Moniki, sławne fioletowe drzwi z ramką, kanapa w Central Parku, no jest tych przedmiotów wiele. Są to takie rzeczy, które naprawdę weszły w tą popkulturę i tak samo weszły w nasz język, mimo co też jest myślę dosyć istotne, to nie jest jakby ten serial nie powstawał w języku polskim. Myślę, że tym bardziej we Stanach tego jest jeszcze więcej. I też no, jest to w jakimś tam stopniu łatwiejsze, o czym zresztą później będziemy mówić.
Pozwolę sobie wtrącić, bo powiedziałaś o tych kultowych drzwiach fioletowych z tą ramką. Ja nie wiem, czy kiedyś słyszałaś ten wątek, że tam pierwotnie było lustro w tej ramce.
Tak,
zgadza się. Które zostało zbite przez członków ekipy i tak zostało ramką. To jest też ciekawe, że z czasem sobie w ogóle nie jestem w stanie wyobrazić, że jak miałoby wyglądać lustro na tych drzwiach, a nie ta ramka. Także czasami przypadek rzeczywiście może mieć super efekty.
Dokładnie tak. Tak samo jak jeszcze mówimy o przypadkach, to też w sumie nie miałyśmy w planie o tym rozmawiać, ale myślę, że to jest też ciekawy wątek, czyli w sumie sama obsada. Sam scenariusz oczywiście jest wspaniały i tutaj trudno z tym dyskutować, natomiast aktorzy, którzy wcielają się w postaci przyjaciół, mogli to być zupełnie inni aktorzy, na przykład Jennifer Aniston, która pierwotnie była na castingu do roli Moniki i odwrotnie, czyli Courtney Cox, która miała być pierwotnie Rachel. No wiadomo, że gdyby tak było, no to teraz zupełnie inaczej byśmy o tym mówiły, natomiast w tym momencie z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że zupełnie sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić.
To prawda, ale to jest też ta kwestia, że sami aktorzy, ta nasza, no przede wszystkim ta nasza szóstka przyjaciół, że oni bardzo dużo wnieśli od siebie do postaci, które wykreowali i tak gdybyśmy mieli możliwość sobie teraz zobaczyć, jak wyglądał ten skrypt pierwszego pilota i to, z jakimi bohaterami mieliśmy mieć do czynienia, to myślę, że to nie jest Joey, Ross, Chandler, Monica, Rachel i Phoebe, których znamy dzisiaj. Nawet zresztą no, nie jest to jakaś wielka tajemnica, że chociażby właśnie Joey miał być zupełnie inną postacią, trochę bardziej ogarniętą życiowo, a Matt LeBlanc na przesłuchaniu wprowadził pewien urok tej postaci, który tak spodobał się scenarzystom, że postanowił tak, że Joey powinien mieć taki urok w sobie.
Z tego, co ja czytałam, to właśnie ta postać była taka bardzo takim kobieciarzem. W serialu też tak oczywiście jest, ale brakowało, nawet sam Matt się trochę obawiał, że ta postać się szybko widzom znudzi, że będzie taka bardzo jednowymiarowa, że to będzie taki kobieciarz bez serca, który po prostu porzuca kolejne dziewczyny i jakby jest bardzo taką osobą powierzchowną i to on właśnie wprowadził to, że my po prostu go lubimy. Lubimy tą postać, nie jest to postać, która po prostu tylko zostawia dziewczyny, tylko no jest to jeden z szóstki przyjaciół i jest też tym przyjacielem, na którego można liczyć, jest zabawny. Na pewno Joey zyskał na tym, że zostało tutaj jednak dodane to ta głębia tej postaci po prostu.
Tak, bo też widzimy, że i wiemy o tym, że jest to tak naprawdę bardzo dobry facet o wielkim sercu, ale też myślę, że to, co sprawiło, że mamy, czy Joey zyskał, czy że tak naprawdę lubimy ich wszystkich, to jest to, że oni też z czasem sami zaczęli o to walczyć, czy bardzo dbać o to, żeby w serialu nigdy nie doszło do takiej sytuacji, że ktoś wyjdzie ponad resztę, że ktoś się wybije bardziej jako bardziej pierwszoplanowa postać od pozostałych. Zawsze założenie było takie, że oni mają być całkowicie na równi. Co ciekawe, to się nawet działo w takim kontekście płacy, którą dostawali, wynagrodzenia, które dostawali za odcinki, które jeszcze gdzieś tam na etapie drugiego sezonu ono było różnorodne, nie dostawali takich samych pieniędzy, a oni postanowili, że o sprawach właśnie negocjacji finansowych będą zawsze rozmawiać w pewnym gronie 6 osób, tak, żeby każdy dostawał identyczne pieniądze. Także to są takie rzeczy, które też sprawiły, że rzeczywiście mamy tutaj poczucie, że wszyscy są takimi samymi przyjaciółmi dla nas. Ale myślę, że mogłybyśmy bardzo długo też rozmawiać o tym, kto teraz może sobie pluć w brodę, bo nie przyjął roli, mimo tego, że była ona mu proponowana. Chciałam to trochę wywrócić, bo bardziej jest dla mnie ciekawe to, jak przez te 10 sezonów pojawiały się znane nam twarze ze świata kina, ze świata mody, ze scen muzycznych, które w takich epizodycznych wątkach uśmiechały publiczność nagle, wyskakując w tej historii przyjaciół. Masz takie wspomnienie z tymi sławnymi osobami, które się tam przewijają, takie ulubione?
No Bruce Willis, ale to tak dlatego, że po prostu Bruce'a uwielbiam. Ale oczywiście, tak jak mówisz, tych aktorów, aktorek, postaci znanych było całe mnóstwo. Oprócz Bruce'a Willisa uwielbiam, bardzo lubię odcinek z Bradem Pittem. I tutaj też możemy spojrzeć na to w trochę szerszym kontekście, ponieważ Brad Pitt wtedy, kiedy wystąpił we Friendsach, był mężem Jennifer Aniston, a jak zapewne pamiętają osoby, które oglądały Przyjaciół, jego postać bardzo, bardzo, bardzo nie znosiła Rachel. Założyli nawet z Rossem I Hate Rachel Green Club, więc generalnie no, patrząc takim trochę szerszym kontekstem, tym bardziej jest to zabawne, ponieważ no, był w tym momencie jej mężem. Oprócz tego Julia Roberts, która jak pewnie też osoby, które oglądały, pamiętają, umówiła się z Chandlerem na randkę, też bardzo zabawna jej kwestia, kiedy to stwierdza, że nienawidzi aktorów. Było tych osób sporo, na pewno też Charlie Sheen czy Gary Oldman, no było naprawdę dużo tych aktorów, a powiedz mi, ty masz jakichś takich, których najbardziej wspominasz?
Częściowo już o nich powiedziałaś, bo tutaj oczywiście się też zgadzam z tym, co mówiłaś, ale mam też a propos tego wątku z Bradem Pittem, to jest też fajne, że w wielu tych epizodycznych wystąpieniach tam był taki podtekst pewnego kontekstu. I tak samo było na przykład w momencie, kiedy to był bodaj pierwszy sezon, kiedy pojawiają się duet lekarzy, który odgrywany jest przez George'a Clooney'a i Noah Wyle'a, którzy tak naprawdę byli wtedy bardzo popularni, co miało związek z serialem Ostry dyżur. I oni występują tutaj w Przyjaciółach właśnie jako, dziewczyny nazywają ich cute doctors, piękni właśnie lekarze. I nawet próbują się Monika z Rachel z nimi umówić, co no, kończy się dosyć jakby dużym bałaganem. Natomiast ten kontekst jest bardzo fajny, że oni się właśnie pojawiają na chwilę, ale w tej jakby roli trochę z innego serialu. Jeszcze jest wątek pojawienia się Billy'ego Crystala i Robina Williamsa, którzy pojawiają się w zasadzie na chwilę w Central Perku pijąc kawę. To też jest ciekawa świadomość, że tutaj przypadkowy jest ten występ ich, bo tak naprawdę byli na terenie studia i producenci stwierdzili, a dlaczego tego nie wykorzystać. Szczerze mówiąc, uwielbiam Danego DeVito, który występuje jako stripteaser na Wieczorze Panieńskim. Phoebe, który na początku jest bardzo źle przyjęty przez dziewczyny tamtego wieczoru, a z czasem sytuacja zostaje obrócona. Jest to naprawdę jakby urocza postać, którą zdarzyło mu się zagrać. Uśmiecha mnie też Winona Ryder, która jest byłą koleżanką Rachel, z którą Rachel się kiedyś całowała, ona udaje, że tego nie pamięta. Bardzo lubię ten wątek właśnie przewijający się tych znanych postaci tam.
Tak, i mamy też przynajmniej dwie osoby, które teraz mi przychodzą do głowy, które faktycznie zagrały siebie, czyli Isabella Rossellini i Jean-Claude Van Damme, bo jednak inni aktorzy grali postacie fikcyjne. Natomiast tych dwóch, nie wiem, czy ktoś jeszcze, ale tych dwóch mi przychodzi teraz do głowy, którzy faktycznie zagrali w serialu siebie.
No jeszcze Ralph Lauren. Z jednej strony właśnie śmiejemy się z przyjaciół, bo ich dobrze znamy, więc śmiejemy się z ich potknięć, a dodatkowym tym elementem komicznym jest to, że jeżeli pojawia się jakiś aktor, którego bardzo dobrze znamy i on właśnie znowu wchodzi w jakąś postać, która jest całkowicie jakby oderwana i zabawna w swoich poczynaniach, no to tylko zyskuje, że jeszcze przyjemniej nam się to ogląda. Teraz cały czas mam w głowie Bena Stillera, który pojawia się na chwilę jako krzykliwy chłopak, tak. Rachel, który krzyczy na ludzi w teatrze, bo usiedli na jego fotelach. I tu myślę, że chyba każdy z tych wątków jest właśnie taki, że oni się nagle pojawiają i tylko dodają właśnie tego komizmu, tym, że sami chcą taką zdystansowaną postać wejść.
Trudno się tutaj z tobą nie zgodzić, w pełni się zgadzam.
Ale podobno też na przykład Reese Witherspoon, która grała siostrę Rachel, ona miała kontrakt na bodajże 6 odcinków, a zagrała w 2, ponieważ Jennifer Aniston podobno nie mogła jej znieść i wymogła na producentach, żeby jednak skrócili z nią ten kontrakt. Także tutaj są też w tej historii takie pewnie wątki.
Tak, no i drugi smaczek Bruce Willis, który pojawił się w Przyjaciołach, dlatego że przegrał zakład z Matthew Perrin, z którym grał wtedy w filmie Jak ugryźć 10 milionów, 2, tak mi się wydaje. I przegrał z nim zakład i w związku z tym wystąpił w Friendsach za darmo. Więc myślę, że to też jest tutaj warte wspomnienia.
No na pewno. W sumie tak właśnie opowiadamy o tych teraz znanych osobach, wcześniej mówiliśmy o tych głównych bohaterach, a jeszcze przychodzi mi jedna osoba do głowy, o której nie byłabym sobą, jakbyśmy o niej dzisiaj nie porozmawiały, a mianowicie, oh my god, Janice.
Ciężko rozmawiać o Friendsach i pominąć Janice.
Ale zauważ, że Janice to jest też postać, która, ona się pojawia w każdym sezonie. Mm-hmm. Nie ma sezonu, w którym nie ma
Janice. Faktycznie, chyba masz rację.
Osobiście uważam, że jest to jedna z ciekawszych osobowości tego serialu, bo ona pojawia się bardzo często znienacka w różnych konfiguracjach, bo czasami jako właśnie tej podstawowej, jako osoba związana z Chandlerem, czasami jako osoba mająca roman z Rossem. Ona gdzieś tam zawsze tą historię, w tej historii przyjaciół towarzyszy i dokłada tam od siebie trochę smaku właśnie do absurdu rzeczy, które ich wszystkich doświadczają.
To prawda, no jej sławetne oh my god, no to naprawdę weszło bardzo mocno do języka i to, co jest charakterystyczne, to jej głos. Ja pamiętam, jak bardzo zaskoczona byłam, kiedy pierwszy raz usłyszałam wywiad z aktorką, która się wciela w Janice i okazało się, że ona ma normalny głos i to też pokazuje, jak dużo, to też nie jest żadna odkrywcza myśl, ale jak dużo aktor daje postaci i myślę, że tutaj też jest to o tyle może nie zaskakujące, ale przejdę może już trochę do innego tematu, bo związanego właśnie z językiem, czyli z tym, że jak dużo ten serial, czy każdy inny serial może stracić w momencie tłumaczenia. W Polsce na szczęście, moim zdaniem na szczęście, nikt się nie pokusił o dubbing Przyjaciół.
To akurat jest niestety nieprawda z tym dubbingiem. Pamiętam, że jeszcze na początku lat 2000, szczególnie, znaczy moje skojarzenie jest ze stacją Canal Plus, natomiast były odcinki Przyjaciół, które były całkowicie dubbingowane na język polski i każdy z bohaterów miał przypisanego sobie polskiego aktora. Było to coś okropnego w odbiorze, tym bardziej jeżeli jakby znasz prawdziwe głosy aktorów, jesteś też już jakoś przywiązana do tych głosów, no i nagle konfrontujesz się z czymś takim. Było to zrobione w telewizji polskiej.
To jest akurat moim zdaniem coś, co może bardzo dużo odebrać i całemu serialowi, i też poszczególnym postaciom, no bo tak naprawdę no ciężko wyobrazić mi sobie Jenny z innym głosem. I jest to właściwie no tak charakterystyczna rzecz, dla niej, że no nie powiem, że jest to połowa postaci, ale ma to olbrzymie znaczenie właśnie jej i sposób mówienia, i jej śmiech, i jej oh my god, w taki sposób, jaki ona to mówi. Więc uważam, że akurat w Przyjaciołach bardzo mocno to widać. Nawet lektor tak naprawdę zabiera te rzeczy, które mogą gdzieś tam może niekoniecznie świadczyć o całym sukcesie serialu, ale na pewno odbiera to jako jakiś tam komizm. No i tak samo tłumaczenie. Tłumaczenia są różne, były różne tłumaczenia Przyjaciół. Osobiście uważam, że osoba, która ogląda Przyjaciół nie znając angielskiego zbyt dobrze, też dużo traci, ponieważ są rzeczy, których albo nie da się przetłumaczyć, albo są przetłumaczone w sposób co najwyżej średni. I tak naprawdę myślę, że gdybym nie znała angielskiego i gdybym oglądała serial, no już nie mówię o dubbingu, ale nawet z tym lektorem, myślę, że on byłby zabawny, ale myślę, że nie bawiłby mnie aż tak, jak znając jakby cały kontekst postaci, tego, co oni mówią, no i tego, jak oni mówią, bo to też jednak ma znaczenie, no bo how you doing, no. Są takie tutaj...
Siemasz.
No nie, no to właśnie ale... o to chodzi. Nawet gdyby to miało być po angielsku, no po prostu to jest już tak przypisane do tych postaci, że naprawdę uważam, że nie można dodać, można tylko zniszczyć.
Raczej. Ja też jestem zdania takiego, że i bardzo bym chciała serdecznie was wszystkich zachęcać, jeżeli nigdy nie robiliście sobie też takich maratonów Przyjaciół bez tłumaczenia albo z włączonymi napisami angielskimi, bo ja też w swoich tutaj różnych kontekstach językowych i umiejętności mówienia po angielsku bardzo dużo wyniosłam z tego serialu i właśnie z tego...
O, to tak, to prawda.
Oglądałam go po prostu w oryginale i te zwroty, które oni używają, weszły już tak naturalnie do mojego języka mówionego.
Jest to faktycznie taki przykład serialu, gdzie też ten język nie jest jakiś trudny, ponieważ wiadomo, że inne seriale typu Dr. House, które mogą być dużo, dużo trudniejsze dla osoby, która nie zna dobrze angielskiego, no bo ponieważ wiadomo, że wszystkie seriale typu seriale medyczne, tam jest jednak bardziej specjalistyczny język.
Ja chciałam tylko dodać, że Hugh Laurie też był w epizodycznej roli.
Tak, to prawda. I faktycznie jest to taki serial, który dość dużo może dać dla osób, które nawet średnio znają ten angielski, ponieważ oni też mówią bardzo wyraźnie. Miałam na myśli, że mówią ładnym akcentem nowojorskim, ale po prostu no, są wyraźni, nie jest to jakiś silny, nie są takie silne akcenty, na przykład południowe, które mogą być trudniejsze do zrozumienia dla osoby, która no, nie mówi po angielsku płynnie, czy nie zna angielskiego płynnie. Natomiast tutaj faktycznie wszyscy posługują się po pierwsze językiem dość prostym, po drugie mówią w sposób taki wyraźny, no i stosunkowo łatwy do zrozumienia.
No tak, ty też jako, że jesteś z wykształcenia filologiem angielskim, to na pewno te różnice też różnych dialektów są dla ciebie dosyć klarowne, ale zgadzam się, że ten język jest tam bardzo melodyjny. Pomyślałam sobie o jeszcze jednej rzeczy, jak mówiłaś o głosie Janice, który jest nieprzekładalny na dubbing, już trochę domykając może też ten wątek, mój absolutnie ulubiony mem, który pojawia się w różnych przestrzeniach internetu, w social mediach. Czy możesz usłyszeć ten obrazek Janice? No oczywiście, że można usłyszeć ten obrazek, bo Janice jest właśnie tak charakterystyczna, że no nawet teraz słyszę ten dźwięk w uszach. Idąc może jeszcze dalej, mamy tych postaci mnóstwo, mamy też różne wątki i chciałam cię zapytać może przewrotnie, czy masz takie wątki, których nie lubisz, nie chciałabyś, żeby się pojawiły, wolałabyś, żeby ich nie było, uważasz, że szkodzą fabule, albo postaci, których jakoś wyjątkowo nie możesz znieść?
Powiem tak, są na pewno wątki, które mniej lubię, które są dla mnie może niekoniecznie mniej zabawne, ale z różnych przyczyn, za którymi nie za bardzo przepadam, nie powiem, że wolałabym, żeby ich nie było, dlatego że wtedy byłby to już inny serial. Trudno powiedzieć, co byłoby za te wątki. Więc aż tak daleko nie pójdę. Natomiast na pewno są takie wątki i są też takie postacie. Jedną z takich postaci jest osoba, którą, powiem szczerze, nie wiem, czy jest ktoś, kto lubi, czyli Emily. Dla mnie była to postać, która musiała się pojawić. To też, tak jak mówię, to nie jest coś, że ja bym teraz nie powiem, że wolałabym, żeby jej nie było. Po prostu była ona dla mnie irytująca, ale...
To chyba nikt nie lubi Emily.
Tak, no właśnie, ale znowu usunęłabyś ją z serialu? Wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, czy coś się usunie, jeśli nie wiesz, co byłoby za nią tak naprawdę. Ale też nie może być tak, że wszyscy są super, wszyscy nam w 100% odpowiadają, tak myślę. No Emily była postacią irytującą naprawdę bardzo mocno, bo nawet jeśli były jakieś postacie, które gdzieś tam były bardziej negatywne, to mimo wszystko wydaje mi się, że w każdej z nich znajdę coś, co można w niej lubić. Na przykład jedną z takich osób była siostra Rachel, która była no, bardzo egoistyczna. egoistyczna, delikatnie mówiąc.
Która, bo były dwie.
Wiesz co, nie pamiętam jak ona miała na imię, powiem szczerze, ale ta siostra, która przekuła Emmie uszy, która była dekoratorką, która była, jak to sama o sobie mówiła, dekoratorką wnętrz, a Rachel ją wyśmiała, bo powiedziała, że to, że urządziła gabinet ojca, nie znaczy, że jest dekoratorką wnętrz. Mimo, że ona też jest przedstawiona bardzo negatywnie, to tak naprawdę ona dla mnie jest w tym wszystkim bardziej zabawna, bo tam były jakieś rzeczy z nią związane, które były zabawne po prostu. A z Emily naprawdę ciężko mi cokolwiek sobie przypomnieć, co by mnie w niej bawiło, natomiast jest bardzo dużo rzeczy, które mnie w niej irytowało. Więc myślę, że nie wiem, czy jakaś inna postać mi przyjdzie do głowy. Emily to jest na pewno ta, którą najmniej lubię z całego serialu. Co do wątków, to tak ciężko powiedzieć. Myślę, że nie jestem fanką romansu Rachel i Joey'a. Po prostu. Nie... ale nie powiem, żebym go usunęła, ponieważ też wynika z tego romansu, wynika wiele gdzieś tam zabawnych historii i jeśli ich by nie było, to no to byłoby mi przykro. Natomiast średnio po prostu mi ten wątek tutaj pasował. Też nie przebadałam za wątkiem Paolo nigdy, jakoś tak, nie wiem, nie byłam fanką. Może też samej postaci trochę.
A widzisz, akurat wątek Paolo to jest wątek, który się pojawia przy Blackoutie.
No wiem, ale to jest właśnie jeden z tych wątków, które faktem tam się pojawiały, natomiast w tym odcinku było na tyle innych, różnych, śmiesznych rzeczy, że jakby ten Paolo mnie tam aż mi tam nie przeszkadza. Ale no, jest to na pewno takie pytanie, na które no, też nie będę długo mówić, bo mogłabym naprawdę długo mówić i zastanawiać się, ale generalnie wydaje mi się, że to jest trochę tak, że każdy z tych nawet mniej udanych wątków dał nam tyle zabawnych scen, że nie zaryzykowałabym chyba usunięciem niczego.
Ja mam chyba tylko jedną taką rzecz, co do której może bym i była w stanie zaryzykować, a mianowicie nie, ale być może wynika to z tego, że bardzo dobrze ten serial znam, a siłą rzeczy był to format telewizyjny, który też miał trochę jakby przypominać różne zdarzenia. Bardzo nie lubię tych momentów, czy tych odcinków, które skupione są wokół wspominek, ale nie tyle co wspominek, na przykład, że przenosimy się do roku 88 i poznajemy historię, jak Monika przypadkowo odcięła palec Chandlerowi, tylko wspominek, które po prostu przypominają wcześniej zdarzenia z serialu. Ja, jako osoba bardzo dobrze znająca tę historię, nie potrzebuję tego i wolałabym poznawać nową historię, aniżeli cofać się do czegoś, co już było. Natomiast rozumiem, że ten format może trochę to narzucał. Zauważ też, że w tych pierwszych sezonach, na pewno na początku drugiego i trzeciego, oni jeszcze stosowali taki model, że kiedy zaczynał się nowy sezon, to któryś z bohaterów opowiadał o tym, co się wydarzyło.
Tak,
Najpierw była to Phoebe, która mówiła, że właśnie o przebiegu zdarzeń i pytała, co tam u nas. Potem był to Joey, który nie do końca sobie mógł przypomnieć i szedł zapytać Chandlera. I tu akurat uważam, że jest to fajne, że z tego zrezygnowano.
Zgadzam się z tobą co do tych stawek z poprzednich sezonów. Tutaj się w 100% zgadzam, po prostu o tym nie pomyślałam. Ale faktycznie jest to coś, czego ja też nie potrzebuję i 100 razy bardziej wolałabym, aby w miejsce tego były po prostu dodatkowe sceny. I tutaj 100% racji. Co do tych samych przypominajek na początku sezonu, nie przeszkadza mi to, bo wydaje mi się, że były one na tyle krótkie, a też były w pewien sposób zabawne. Ten sposób, jaki nie wiem, czy to Phoebe właśnie opowiadała, czy Joey, że myślę, że mogłoby to zostać, ale też nie płaczę, że tego nie ma. Więc tu się z tobą zgodzę, że na pewno fajnie by było, gdyby po prostu no, dali nam więcej scen jakby nowych, oryginalnych niż wspomnienia. A powiedz mi jeszcze tak z ciekawości, co myślisz o tych odcinkach, które pokazują, jak mogłoby być, gdyby było inaczej. Wiesz, o których mówię?
Tak, wiem, o których mówisz i szczerze mówiąc nie jestem wielką fanką tych odcinków.
Ja mam właśnie podobne zdanie.
Na przykład, jeżeli mam usiąść i wybrać jakiś odcinek, który chciałabym sobie zobaczyć przy, nie wiem, jakimś odpoczynku wieczornym, to raczej nie będzie to jeden z tych odcinków. Nie wybrałabym go. Czasami też te zdarzenia z przeszłości może są trochę za bardzo aż absurdalne i chyba nie do końca je też kupuję. No jakoś nie są to zdecydowanie moje ulubione.
Mamy podobne zdanie na ten temat.
Tak dużo też mówiliśmy od początku, ale chciałabym też cię może zapytać o koniec. W serialu Przyjaciele jest dużo bardzo takich emocjonalnych momentów. Jeden z tych momentów to jest na pewno odcinek The Morning After, czyli ten, w którym Ross rozstaje się z Rachel, a w zasadzie Rachel z Rossem, ale też jest tutaj konkurencyjnie najbardziej emocjonalnym odcinkiem jest ten odcinek finałowy, który był co prawda dwuodcinkowy, ale w ogóle finał serialu. Chciałam cię zapytać, jak ty oceniasz to, jak dobrnęliśmy do końca w historii Przyjaciół?
Powiem tak, uważam, że to jest jedno z takich, no można powiedzieć, nawet najlepszych zakończeń serialu, jakie ja miałam przyjemność widzieć. Nie byłam rozczarowana w żaden sposób. Uważam, że było zakończenie też zaskakujące, bo były tam elementy zaskakujące, czyli na przykład to, że nagle się okazuje, że aż mi się teraz płakać chce, jak o tym wspominam. Naprawdę. Jest tak ten odcinek wzruszający, że samo wspomnienie już, a wiesz, że mi wiele nie potrzeba, żebym się popłakała na filmie czy na serialu, ale uważam, że na przykład to, że ten nasz Chandler z tą Moniką, którzy tak bardzo chcieli mieć dzieci i nie mogli i tutaj nagle postanawiają adoptować dziecko i tu nagle niespodzianka, bo jest nie jeden, a dwójka dzieci, no to uważam, że to naprawdę jest bardzo, bardzo pozytywne i jednocześnie zaskakujące, no bo któż mógł taki rozwój wydarzeń przewidzieć i są to takie małe smaczki, które jakby, no mimo, że jest ten odcinek smutny nawet, czy głównie dlatego, że jest to po prostu koniec, no to faktycznie pozostawia nas w takim uczuciu takiego ciepła, takiego, no po prostu uśmiechamy się przez łzy, może tak.
Dla mnie ten odcinek jest takim najlepszym dowodem też na to, o czym trochę mówiłam wcześniej, czyli na ten proces też dojrzewania, który przechodzimy razem z nimi. Jakkolwiek można ją uznawać za zabawną lub nie, ta przepychanka między Rossem a Rachel, czy mieli przerwę, czy nie mieli przerwę i wykrzykiwanie "We were on a break", w tych wcześniejszych momentach jest dosyć często infantylne, jest powodem do tego, żeby zrezygnować z uczucia, czy z tego, żeby się postarać coś naprawić, czy po prostu sama ta kwestia sprawia, że oni nie mogą się dogadać. I dopiero na samym końcu serialu dochodzimy do takiego etapu, kiedy oni są w stanie już wyjść ponad to zdanie i ponad tę przepychankę, która tak naprawdę wcześniej nie była aż tak istotna, jak to, żeby próbowali ponownie ze sobą być. I tam oczywiście pada, bo Ross mówi to na końcu, ale mówi to już w zupełnie innym kontekście. Mówi to już w kontekście z żartu i pewnego wspomnienia przyszłości, która już jest przepracowana. I to jest dla mnie, bardzo to doceniam, że ten serial jakby wychodzi właśnie w takim tonie i wychodzi w takim tonie, że oni się wyprowadzają, że oni zaczynają już nowe, trochę inne życie, bo na przykład Monika i Chandler w wielkim domu z dwójką dzieci. W tym sensie zakończył się pewien etap dla nas i dla bohaterów.
Znaczy, to jest też fajne, że ten wątek nie przyćmił tego, ponieważ myślę, że łatwo byłoby tak poprowadzić wątek Rachel i Rossa, że tak naprawdę wybiłby się on mocno na pierwszy plan. I tutaj naprawdę brawa za to, że nie zrobiono tego i mimo tego, że wszyscy chcieliśmy wiedzieć, co tu się między nimi wydarzy, to jednak pozostałe jakby postacie były na tyle też interesujące, że tak jak zresztą na początku mówiłaś, nikt tu się nie wybijał. Wszyscy byli na równi.
No na pewno jest to też bardzo, bardzo rzadka taka sytuacja, żeby nie mieć poczucia pewnej goryczy a propos tego, jak historia się kończy i że tutaj to domknięcie jest takie pełne pod wieloma względami. Chciałam skorzystać też z jednego doświadczenia, które ty masz, a którego ja na przykład nie mam i nie byłabym sama, jakby nie powiedziała, że bardzo ci zazdroszczę tego doświadczenia, a mianowicie tego, że miałaś przyjemność odwiedzić Los Angeles, byłaś w Kalifornii, a konkretnie w studiu Warner Bros., gdzie przez te 10 lat przecież serial powstawał i chciałam cię zapytać, czy mogłabyś nam też trochę o tym opowiedzieć, na przykład jakie lokalizacje tam widziałaś, będąc w trakcie tego pobytu w Stanach, no i przede wszystkim to, co zastanawia wszystkie osoby, które tam nie były, czyli na przykład mnie, jak bardzo te plany zdjęciowe różnią się od tego, co widzimy w serialu.
Więc tak generalnie opowiadając o tym, to samo jakby samej tej sceny, tego miejsca, w którym to faktycznie było kręcone, nie widziałam, ponieważ tego już nie ma. Generalnie studio wygląda tak, że są takie olbrzymie hangary, i do nich nie wchodzimy, widzimy je tylko ze środka. Wycieczka po studiu Warnera wygląda tak, że są grupy mniej więcej 20-osobowe i każda z grup ma swojego przewodnika. Wsiadamy do takiego Meleksa i przewodnik prowadzi ten Meleks i opowiada nam to, co widzimy. Więc tak naprawdę, zaraz wam oczywiście powiem to, co ja widziałam, natomiast to, co jest ważne, aby tutaj zaznaczyć, to jest to, że tak naprawdę tutaj mnóstwo zależy od przewodnika i od tego, gdzie dany przewodnik nas, gdzie po prostu pojedzie, ponieważ no, studio jest olbrzymie i jest to tutaj już kwestia dość indywidualna, więc ktoś z osób, które nas słucha, mógł być także i może mieć zupełnie inne doświadczenie niż ja, bo mógł widzieć zupełnie inne plany i mógł też widzieć dużo więcej albo dużo mniej. To, co na pewno wszyscy widzieli, którzy tam byli, to jest sam Central Perk. To też nie jest dokładnie tym miejscu, w którym było kręcone, tylko jest to po prostu, jest jakby zrobiona kawiarnia, gdzie można zamówić kawę, ciasto, a obok jest odtworzony w jeden do jeden właśnie kawiarnia. Można sobie zrobić zdjęcie na kanapie.
Miałam kiedyś takie nagranie, że ukryła się tam Jenny Jennifer Aniston i zaskakiwała odwiedzających.
Tak, było coś takiego. To jest 1:1. Tutaj po prostu wygląda to dokładnie tak samo. Tutaj nie ma żadnych różnic. To, co faktycznie lokalizacje, które widziałam, które są cały czas, jest to na przykład miejsce, w którym, nie wiem czy pamiętasz, nie pamiętam, który to był sezon, był na pewno jeden z pierwszych, kiedy Phoebe pojechała, aby odwiedzić swojego ojca. Mhm. I tam zresztą poznała swojego brata. I właśnie jednym z takich miejsc był właśnie ten dom ojca Phoebe, jakby z zewnątrz oczywiście, ponieważ to, co jest też warte wspomnienia, to jest to, że to wszystko jest na zewnątrz, wszystkie takie te lokalizacje, budynki i tak dalej, nie wiem, jakieś też kościoły, ratusze, to wszystko jest pod gołym niebem, natomiast sceny właśnie w mieszkaniach są kręcone w tych hangarach. To jest też tak, że jest to bardzo zależy od momentu, w którym jesteśmy akurat w studiu, ponieważ tam są cały czas kręcone filmy. Więc niektóre lokalizacje są wykorzystywane, one są wielokrotnie wykorzystywane. To też nie jest tak, że to jest jeden dom, który brał udział tylko, czy który lokalizacja, która była tylko w Przyjaciołach. One są dostosowywane, są w przeróżny sposób. Są trochę zmieniane elewacje, są dodawane jakieś światełka, na przykład też lampy, śnieg. Więc tak naprawdę, jeśli jesteś tam i widzisz to, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dopóki przewodnik ci nie powie, że to jest to i to miejsce, to ty się nie zorientujesz. Są oczywiście takie, już zahaczając o inne seriale, są takie miejsca, które od razu widać, no bo jeśli ktoś oglądał Pretty Little Liars, no to wie, że to się działo w Rosewood, było Rosewood High School, no i jeśli mamy Rosewood High School, no to oczywiście wiemy, że to jest z tego serialu, natomiast to też jest tak, że one są często zmieniane, czyli na przykład po prostu jest zmieniane słowo Rosewood na cokolwiek innego i już mamy inne liceum. Więc z takich miejsc to właśnie ten dom ojca Phoebe, oprócz tego miejsce, w którym grali w rugby. I też, co ciekawe, sprawiało to w telewizji wrażenie dosyć dużego, takiego parku, można powiedzieć. Tak naprawdę jest to skrawek trawy, dosłownie. Jest to naprawdę bardzo, bardzo małe.
A powiedz mi, bo wiem, że właśnie w studiu Warnera była kręcona gdzieś w jakiejś szalonej godzinie 5 nad ranem scena tańcu przyjaciół, którą wszyscy znamy bardzo dobrze, ponieważ to jest dokładnie ta scena, która jest w czołówce podłożona pod piosenkę I'll Be There For You, Rembrandt. Czy widziałaś tę fontannę? Czy ona tam jeszcze jest?
Nie widziałam, a nie wiem, czy jest, właśnie dlatego, że no tak jak mówię, będąc tam na wycieczce, nie jest się obwożonym po całym studiu, więc może być tak, że po prostu nasz przewodnik wybrał inną trasę, może być tak, że w miejscu, gdzie jest ta fontanna, był wtedy, kiedy ja byłam kręcony jakiś inny film czy serial, więc no niestety, nie widziałam i tutaj nie umiem ci odpowiedzieć na to, czy jest ta fontanna tam cały czas. No i to są takie plusy i minusy. Nigdy do końca nie wiesz, co zobaczysz, jak tam pojedziesz. Tego, co można być pewnym, to, że zobaczysz właśnie samą tą kawiarnię, sam Central Park. Jest tam też takie olbrzymie zdjęcie szóstki przyjaciół. Zdaje się, że to był ostatni odcinek, jak się kłaniają na zakończenie ostatniego odcinka. Jest też scenariusz pierwszego odcinka, scenariusz pilota z autografami. Są takie jakby, można powiedzieć, pamiątki jakieś tam z planu, natomiast też nie ma tego jakoś bardzo dużo. Jak ja akurat byłam, była bardzo duża wystawa związana z Harrym Potterem i z tymi nowymi częściami teraz, już nie samego Harry'ego Pottera, tylko te magiczne zwierzęta. Już nie pamiętam dokładnie.
Fantastyczne zwierzęta.
Dokładnie. I tam to się bardzo zmienia. Jakby przyjaciele to jest coś, co faktycznie cały czas jest, natomiast to jest Warner, więc to nie jest tak, że to są tylko przyjaciele. No i tak jak mówię, nie jesteś w stanie przewidzieć dokładnie, co zobaczysz, no ale to też działa tak, że gdyby ktoś był, jak już ktoś raz tam był, to może też mieć pokusę, żeby mimo wszystko pójść jeszcze raz, bo pewnie zobaczy coś innego.
A co z tymi lokalizacjami, które nie były kręcone w studiu Warnera? Miałaś też okazję zobaczyć takie, będąc w Stanach?
A w Stanach, no chciałam powiedzieć, że byłyśmy wspólnie w Londynie, bo to był właściwie jedyny odcinek. Coś jeszcze było kręcone poza? Wiem, że na pewno Londyn był.
Tylko Londyn, cała reszta była w studiu.
I Nowy Jork, natomiast nie były tam żadne sceny jako tak okręcone, natomiast jest wykorzystany ten budynek z zewnątrz, w którym oni mieszkają. To jest to autentyczny budynek, który znajduje się w Nowym Jorku. I tak, faktycznie byłam tam. Wygląda to tak, jak wygląda na filmie, niczym to się nie różni. Jest tam trochę ludzi z reguły. Nie są to jakieś też, nie wiadomo, jakie dzikie tłumy. Natomiast z reguły jest tam ktoś, kto akurat robi sobie zdjęcie pod tym budynkiem.
No tak, to myślę, faktycznie, że liczba osób, które chcą tam mieć pamiątkowe zdjęcie, jest pewnie ogromna.
Z reguły ktoś tam jest, aczkolwiek trzeba po prostu sprawdzić, gdzie to jest, bo nie jest ten budynek w żaden sposób oznaczony.
Ale rozmawiamy też dzisiaj, to są w ogóle też bardzo ciekawe te twoje wspomnienia z tej podróży i Myślę, że każdy z nas może sobie zrobić postanowienie, że pewnie kiedyś chciałby też tam pojechać. Myślę sobie, że też rozmawiamy dzisiaj o przyjaciołach, dlatego że oczywiście kochamy ten serial, obie miłością czystą i prawdziwą, ale też rozpoczął się maj, który dla fanów i fanek serialu miał być momentem premiery przez HBO Max specjalnego odcinka Reunion, takiego spotkania po latach, w którym ta szóstka przyjaciół miała się spotkać ponownie razem właśnie w studiu Warner Bros. Na tej samej scenie, gdzie dawniej. Oczywiście aktualna sytuacja na świecie trochę wywróciła do góry nogami, w tym też przemysł filmowy, więc wiemy już, że to się raczej nie wydarzy w maju, ale ciekawa jestem, co wiesz o tym odcinku?
Okazało się wczoraj, że nie wiem za dużo, ponieważ dokładnie doczytałam, jak ten odcinek ma wyglądać i powiem szczerze, że trochę się zdziwiłam, ponieważ początkowo ja byłam przekonana, co to ma być. Oni to jakby określali jako nowy właśnie reunion, który jest bez scenariusza. Ja to rozumiałam tak, że będzie to może nie odcinek taki, jaki znamy, ale że będzie to jakaś tam dalsza historia. I trochę się tego z jednej strony oczywiście byłam podekscytowana, ale z drugiej strony tego się trochę obawiałam, no bo nie oszukujmy się, każdy z nas ma jakieś tam inne wyobrażenie co do tego, co z tymi postaciami się dalej stało i no jest duża szansa, że sporo z nas byłoby zawiedzionych tym. Natomiast wczoraj dokładnie doczytałam i ma to być bardziej taki program, w którym cała nasza szóstka przyjaciół spotka się, powspominają, poopowiadają, jak to było, może dowiemy się jeszcze jakichś ciekawostek związanych z tym, jak wyglądała sama praca na planie. Więc nie ma to być kontynuacja w żaden sposób, nie ma to być też żaden odcinek specjalny, w którym pojawią się znowu przyjaciele, ma to być program, w którym spotkają się aktorzy. I to jest też ważne, bo tak jak mówię, to nie będzie w żaden sposób kontynuacja. Będą to aktorzy, którzy opowiadają i wspominają to, co działo się przez te 10 lat kręcenia filmu.
Ale powiem serialu. Ci szczerze, że patrzę na to trochę przewrotnie, co mówisz, bo oczywiście też mam świadomość tego, że, no, że wiele osób myślało o tym, że ten odcinek będzie odcinkiem, a nie takim spotkaniem, ale ja myślę, że to dobrze, że nie będzie to jednak taki prawdziwy odcinek, ponieważ jak już dzisiaj też rozmawiałyśmy o tym, to domknięcie tego serialu było na tyle udane, że myślę, że byłoby to naprawdę takie stąpanie po dosyć cienkim lodzie, żeby tutaj no, nie zniszczyć tego, co się udało wtedy. Tym bardziej, że raczej się to nie zdarza za często, żeby taki powrót po latach serialu właśnie kończył się sukcesem.
Myślę, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, że coś zostałoby tutaj zepsute i bardziej by to zaszkodziło, niż przyniosło jakikolwiek pozytywny efekt.
Z drugiej jeszcze strony spotkamy się z aktorami. Aktorzy wiele w tych postaciach, które kochamy, jest właśnie z aktorów, więc w pewnym sensie myślę, że jakąś namiastkę spotkania z tymi bohaterami będziemy mieli, no chociażby poprzez to, że dosyć wiele humoru, którego doświadczyliśmy w serialu Przyjaciele, to jest na przykład humor, który podpowiadał tutaj scenarzystom Matthew Perry, więc chyba jestem spokojna i mam takie nawet poczucie, że może nam to wszystkim wyjdzie na dobre, a jeżeli właśnie ta scena ma, czy to spotkanie ma być improwizowane, czy ma nie mieć jakiegoś zaplanowanego scenariusza, tym bardziej. Fajnie też, że znowu będzie publiczność razem z nimi i będzie to jakby praca właśnie z takim żywym organizmem, który reaguje na to, co się dzieje na scenie.
Tak, trudno się tutaj nie zgodzić. Ja generalnie na początku, no to jest właśnie takie mieszane, bo z jednej strony no chcielibyśmy ich zobaczyć znowu, no chciałabym zobaczyć nowe sceny przyjaciół, chciałabym się znowu śmiać z żartów, których jeszcze nie słyszałam, ale no właśnie boję się i jakby mam tutaj podobne odczucia do ciebie, że jakby z jednej strony byłam trochę rozczarowana, ale z drugiej strony właściwie trochę odetchnęłam z ulgą, bo tak naprawdę no tutaj ciężko byłoby coś sensownego dodać. Więc myślę, że to spotkanie i tak będzie fenomenalne. Już się nie mogę tego doczekać. Myślę, że powinno nam to wystarczyć.
Myślę, że wszyscy nie możemy się tego doczekać. Trzymamy kciuki za to, żeby wydarzyło się to jednak jak najszybciej, żebyśmy mogli faktycznie każdy w tym swoim domowym zaciszu spotkać się jeszcze raz z przyjaciółmi. Też na koniec może, jeżeli ktoś z Was tęskni za właśnie spotkaniami z przyjaciółmi albo za nowymi sytuacjami komicznymi, które są między nimi, no to na pewno możemy polecić Wam tak zwane bloopersy, czyli serialowe wpadki z planu, które są dostępne w sieci na wyciągnięcie ręki. I wierzcie mi, oglądanie tego naprawdę jest przekomiczne i ja wielokrotnie płakałam na tym, widząc jak absurdalne różne zdarzenia działy się w trakcie kręcenia na planie. No i druga rzecz, to będą przecież też sceny usunięte, co nie?
Tak, jest jedna taka scena właśnie ze scen usuniętych, która najmocniej zapadła mi w pamięć, czyli scena, nie będę mówić za dużo w razie, gdyby ktoś z Was nie widział. To jest wszystko dostępne na YouTubie, więc jak skończycie nas słuchać, możecie śmiało obejrzeć sobie wszystko na YouTubie. W każdym razie jest to scena, która nie znalazła się w serialu, ponieważ jest związana z pewnym żartem, który Chandler pokusił się na lotnisku. Cała sytuacja jest generalnie zabawna. Problem polegał tylko na tym, że odcinek ten miał być wyemitowany krótko po wydarzeniach z World Trade Center. W związku z powyższym tutaj scenarzyści i producenci podjęli jedyną słuszną decyzję o usunięciu tej sceny. Sama scena, tak jak mówię, jest zabawna i jest bardzo fajna, aczkolwiek no nie jest... Trudno tutaj wielce tłumaczyć, dlaczego nie zostało to użyte w serialu, ponieważ no jest to myślę dość oczywiste.
Ja pamiętam też taką scenę, która w wydaniach na DVD jest powycinana, a która była też dostępna przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Taki właśnie drobny smaczek. Pamiętasz taką sytuację, kiedy Marcel, czyli ta małpka Rosa, kłada non-stop płytę do odtwarzacza i odtwarza w kółko tę samą piosenkę?
Tak. Jasne.
Tak, to wydania, które my mamy dostępne w Polsce, ta scena w zasadzie urywa się na tym, że ta piosenka znowu jest włączona i przyjaciele są zażenowani. Natomiast ja też kiedyś widziałam scenę, kiedy oni tak naprawdę już w takiej bezradności i pogodzeniu się z sytuacją zaczynają tańczyć do tej piosenki.
Tak, to prawda.
To są takie rzeczy, które, tak jak mówisz zresztą, można ich szukać, można je googlować i myślę, że internet pełen jest jeszcze niesamowitych różnych wątków, które warto jest zgłębić i zobaczyć, żeby może jeszcze poznać przyjaciół od trochę innej strony, a gdybyście chcieli inny sposób być bliżej tego serialu na co dzień, no to myślę, że możemy na pewno Wam polecić jeszcze przynajmniej dwa takie sposoby, które są związane też z życiem towarzyskim. Teraz, kiedy jesteście w swoich domach z rodzinami, tym bardziej polecam. Jedna rzecz to jest Monopol, który został wydany właśnie w konwencji przyjaciół, który no, gra działa według starych reguł, natomiast te konteksty związane z serialem sprawiają, że jest to bardzo fajne doświadczenie dla fanów i fanek, ale rzecz jeszcze lepsza, czyli gra karciana Przyjaciele, której jeżeli znacie serial dobrze, to możecie skonfrontować się ze swoimi przyjaciółmi właśnie i sprawdzić, jak dużo pamiętacie takich szczegółów. Ja dla przykładu może wylosuję Ci takie jedno pytanie, żebyśmy pokazali tutaj Wam. Na czym w ogóle ta gra polega i jak fajne są te pytania. To losuję pierwsze pytanie, mamy sezon trzeci i czwarty, bo pytania są podzielone na sezony. Co robiły Monika i Phoebe, kiedy Chandler i Joey przybiegli im na ratunek uzbrojeni w rondel i czajnik?
Depilowały się.
Tak, depilowały nogi woskiem. Miałaś szybką rozgrzewkę, to może jeszcze jedno. Tu mamy sezon czwarty i piąty. Jakie imię podaje Phoebe pani Waltham, kiedy przez telefon udaje lekarkę Rosa i mówi, że zapomniał wziąć leków na głowę?
Regina Filangi?
Doktor Falangi.
Doktor Falangi, no dobra, okej.
Okay. Ale zaliczone. Jest mnóstwo, nie będziemy teraz oczywiście w to grać w tym podcaście, natomiast zachęcam Was, bo...
Tak, ale jeszcze, jeśli mogę wtrącić, my już to kiedyś z Dorotą grałyśmy i powiem Wam, że tam są pytania naprawdę zaskakujące, bo jak Dorota mi powiedziała, chodź pogramy, to ja powiedziałam, no Dorota, przestań. O co oni mogą zapytać, czego my nie będziemy wiedziały? A tu się okazuje, że naprawdę niektóre pytania są tak szczegółowe, że nawet jeśli Wam się wydaje, że znacie ten serial na pamięć w każdą możliwą stronę, to gwarantuję Wam, że znajdą się takie pytania, na które nie będziecie znali odpowiedzi.
To prawda i czasami będzie Was to bardzo bolało i będziecie szukać...
Będziecie zachowywać się mniej więcej jak wtedy, kiedy Ross nie mógł sobie przypomnieć tego jednego ostatniego stanu.
A właśnie, tu właśnie też mam takie pytanie, mi się rzuciło w oczy. Zamiast stanów, co decyduje się wymyślić Phoebe?
Rodzaje płatków.
Nie, to jak nie rodzaje płatków, to były rodzaje selerów.
Selera, tak, bo tam i to jest właśnie kwestia tłumaczeń. To jest dokładnie to, ponieważ w jednym tłumaczeniu jest celery jako seller, a w drugim jest jako płatki śniadaniowe. I też widziałam takie tłumaczenie, dlatego się teraz widzisz, na to nabrałam.
Czyli polecamy Wam do wykorzystania w wolnym czasie oglądanie bloopersów, polecamy Wam szukanie scen usuniętych, grę w gry i...
Oglądanie.
Oglądanie przyjaciół.
Jeszcze chciałam polecić od siebie książkę, którą zresztą dostałam od Doroty, którą też kupiłam Dorocie, bo niestety, ale my bardzo często sobie robimy tego typu prezenty, że jak widzimy coś związanego z przyjaciółmi, to kupujemy sobie nawzajem i później się okazuje, że wymieniamy się tak naprawdę tą samą rzeczą.
To prawda.
I to jest książka Przyjaciele, ten o najlepszym serialu na świecie. Książka jest na pewno dostępna w Empiku. Myślę, że w wielu innych miejscach ją znajdziecie. Ja ją naprawdę polecam, ponieważ powiem tutaj szczerze, że zaczęłam ją czytać dopiero wczoraj. Przebrnęłam dopiero przez 150 stron, a książka ma 350. I jestem dosyć zaskoczona, ponieważ wydawało mi się, że z reguły takie, wiecie, książki, które są o jakichś serialach i tak dalej, to nie wnoszą one z reguły nic ciekawego, ani nic specjalnie nowego. Natomiast tutaj faktycznie są takie wątki, które naprawdę mnie zaskoczyły. Nawet wczoraj Dorocie wysyłałam informację o tym, że i to możecie sobie też sprawdzić. Postać grana przez Lisę, czyli no oprócz Phoebe jest to też Ursula, ona pojawiła się też w innym serialu. Ursula została w ogóle stworzona przed Phoebe. Generalnie wyglądało to tak, że była właśnie kelnerką, która pracowała w restauracji i musieli coś wymyślić, ponieważ ten serial był nadawany bezpośrednio po Przyjaciołach. Też toczył się, jakby akcja toczyła się na Manhattanie. Stwierdzili, że jest to trochę irracjonalne, żeby ta sama aktorka grała w tym samym miejscu, jakby w, no wiecie, w odstępie pół godziny. I tak właśnie narodził się pomysł na to, żeby Phoebe miała siostrę bliźniaczkę. I to właśnie wiem z tej książki. Jest tutaj, tak jak mówię, dopiero jestem na 150 stronie, jest tu jeszcze, zostało mi jeszcze 200 stron, a takich smaczków jest więcej, więc naprawdę polecam.
Te i wiele, wiele, wiele innych informacji na pewno w tej książce są, więc zachęcamy Was na sam koniec już do tego, żebyście może właśnie teraz, jeżeli znajdziecie chwilę wolną, skorzystali z tego, żeby tych wątków poszukać, czy właśnie postarać się poświęcić im trochę uwagi. Jeżeli tęsknicie za przyjaciółmi, to te sposoby na bycie bliżej powinny dać Wam z pewnością dużo radości, tak jak dużo radości dają Asi i mnie. Czas niestety leci nieubłaganie, więc dziękuję Ci bardzo, Asiu, za to, że byłaś dzisiaj z nami i że przeżywałaś razem z nami emocje związane z serialem Przyjaciele.
Bardzo Ci dziękuję też za zaproszenie. Byłoby mi bardzo miło i też ciekawie, bo w sumie nigdy w taki sposób o przyjaciołach nie rozmawiałyśmy.
To prawda, ale myślę, że możemy rozmawiać jeszcze bardzo długo na ten temat i tego też Wam życzę, że jeżeli macie jakiś serial, który kochacie, żebyście nigdy nie mieli ochoty przestać o nim rozmawiać i przestać do niego wracać, tak jak my wracamy do przyjaciół, którzy są takim serialem, który pomaga w chwilach dobrych i pomaga też w chwilach złych i towarzyszy nam wszystkim od już 26 lat. Serdeczne dzięki, do usłyszenia w następnym podcaście.
Do widzenia.
Pa!
Muza Mówi. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl i kinomuza.pl.